Trzecie trzy osoby. Dziewczynkę tuż po śmierci, młodzieńca, którego niesiono na marach i swojego przyjaciela pasażera. Wskrzesił dziewczynkę, bo był wzruszony postawą ojca, który wszystko chciał uczynić, aby uzdrowić dziewczynkę, która zmierzała do śmierci. I zdawać by się mogło, że już za późno. Już słychać było płacz, płaczek, zgiełk fletnistów. A więc słychać było cały ten hałas towarzyszący poszedł. I ponieważ ten ojciec wierzył, Jezus wzruszony chwycił za rączkę malutką dziewczynkę, powiedział Talita Kumi, przywróć jej życie. Przywrócił życie młodzieńcowi. On wchodził w życie, a pewnie 20 kilka lat i umarł. A Jezus spotkał kondukt, który niósł na marach ciało tego młodzieńca i wzruszył się łzami matki, która była wdową. Przywrócił do życia tego młodzieńca. Pocieszył ten, która płakała. A tutaj nie tylko wskrzesił tego, który był jego przyjacielem, ale wyprowadził go z grobu. Jezus w Ewangelii według świętego Jana czyni cuda, które są znakami. One są znakiem tego, co miało nastąpić na końcu działalności Jezusa Chrystusa, więc z tego, co miało zwieńczyć tę działalność, dzieło zbawcze, tak naprawdę było celem, do którego Jezus zmierzał. Po drodze uzdrawiając, jak się okazuje, wskrzeszając, uwalniając. Jezus zawsze, ilekroć czynił cud, modlił się do swojego Ojca Niebieskiego. On wyrzekł się wszystkiego, co było Jego. Nawet własnej woli się wyrzekł. Pragnął realizować wolę tego, który go posłał, obdarzył go konkretną misją i chciał czynić te znaki, które miały wzbudzać wiarę w tym, do których głosił dobrą nowinę. I tak było również teraz. Najpierw zaczyna modlitwę, znosi swoje oczy ku niebu i modli się do Ojca Niebieskiego i go uwielbia za ten cud, który za chwilę ma się stać. Za ten cud, który miał zrodzić wiarę w tych, którzy byli w tym domu, ale to był szczególny cud. Jezus jest bardzo wzruszony. Wszyscy myśleli, że wzruszył się, bo przecież tak bardzo przeżywał śmierć swojego przyjaciela Łazarza. Ale to wzruszenie miało jeszcze inne uzasadnienie. Jezus po prostu wiedział to, czego inni nie wiedzieli. On wiedział, że za kilka dni on sam będzie w grobie. Że to jest ostatni cud, który on czyni. I z wielkim wzruszeniem kieruje swe oczy ku Ojcu Niebieskiemu, bo ten cud, który teraz się dokonał, cud, który polega na wskrzeszeniu przyjaciela Łazarza i prowadzeniu go z grobu, to jest takie upewnienie Ojca, który jest miłością, upewnienie, że ten Ojciec nie zawiedzie swojego Syna. Jezus pewnie w tej modlitwie usłyszał Synu, ja Ciebie nie odpuszczę wtedy, gdy wejdziesz w śmierć. Tak jak teraz Twój przyjaciel będzie wyprowadzony z grobu, tak i ja Ciebie wyprowadzę, gdy uwieńczysz dzieło zbawcze. Często tak jest, że Pan nas formuje, zsyłając doświadczenia, które są zapowiedzią tego, co tak naprawdę będzie ważne, albo doświadczenia, które mają nas przygotować do tego, co naprawdę istotne w naszym życiu. W ten trochę sposób interpretował cud wskrzeszenia swojego przyjaciela Jezus, to była zapowiedź zmartwychwstania. Tutaj tak naprawdę dokonało się to, co tak pięknie napisał autor listy do Hebrajczyków o Jezusie, jak chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Jezus wyprowadził z grobu swojego przyjaciela mocą posłuszeństwa, posłuszeństwa, które tak naprawdę cechowało relacje jego do Ojca. Jego posłuszeństwo sprawiło, że stał się sprawcą zbawienia, więc wyprowadzenia nas z grobów śmierci. Jezus z mocą swego posłuszeństwa dokonał dzieła zbawczego, dzięki któremu możemy również być wyprowadzeni z naszych grobów. O ile będziemy posłuszni temu, którego posłuszny swojemu Ojcu. Kochani, teraz przeżywamy trudne doświadczenie, trudne, bo my nie wiemy, jak to wszystko będzie długo trwało. Doświadczenie, które nas spotyka, możemy być pewni. Ono nie ma pogrążać nas w grobie. A łatwo tak naprawdę wejść niemalże w depresję, w ciemność, ulec pesymizmowi. Łatwo w tym doświadczeniu ulec jakiejś dezorientacji, zarazić się goryczą, pesymizmem. Być może to doświadczenie, na pewno to jest oczek Boże, jest szansą do tego, byśmy zatrzymali się w tym naszym zapędzeniu. Popatrzmy, jak bardzo się świat spieszy, bo nie wiedział dokąd. I być może to doświadczenie jest potrzebne, byśmy na chwilę się zatrzymali, by się okazało, że wszyscy pędzili do grobu, że wszyscy stali się grobami. Popatrzcie, jak ten świat wyglądał jeszcze niedawno. Być może wszystko wróci do tak zwanej normalności, do tego zapędzenia, ale wielu po prostu nawet nie wiedziało, że jest wielki post. Jak ktoś wyjechał do miasta, czy nawet nie trzeba do miasta specjalnie wyjeżdżać, w wielkim poście rozśpiewały radośnie pewnie różne lokale muzyką i dyskotekami. Młodzi bardzo chętnie uciekali z rekolekcji, już dawno opisali się w miastach z katechezy, bo po co im religia, to trzeba stawiać sobie pytania o to, co jest najważniejsze. Oni chcą żyć chwilą. To nie są źli ludzie, ale są ludzie, którzy ulegli temu zapędzeniu. My staliśmy się takimi grobami, samotnikami, przyklejonymi do swoich komórek i uwierzyliśmy, że kupiliśmy sobie samowystarczalność, że nie potrzebujemy ani Boga, nie potrzebujemy brata, siostry, nie potrzebujemy rodziców. Ja sobie za kasę kupię po prostu samowystarczalność. Nie trzeba prosić siostry, żeby z chorą matką posiedziała pielęgniarkę sobie na imię. Nie trzeba prosić kuzyna, żeby zawiózł ojca do kościoła, bo przecież taksówkę zamówię. Nie trzeba prosić kuzynki na przykład, żeby, która jest nauczycielką, odciągnęła córkę w nauce, żeby wyjaśniła, na czym polega badanie funkcji. Przecież zapłacę i będzie korepetytorka i wszystko będzie przynajmniej bez łaski. Przyzwyczailiśmy się do tego, że nie potrzebujemy się i Boga nie potrzebujemy. A to nagle uderzyło. A to nagle ludzie sobie uświadomili, że są śmiertelni. Wszyscy umrzemy. Ale oczywiście tak naprawdę w nas jest wielki instynkt życia, bo Chrystus przyszedł do nas z darem życia. My do życia jesteśmy przeznaczeni. To jest bardzo trudne doświadczenie, nie tylko ze względu na tą zarazę, która ma taką wielką dynamikę, jeśli idzie o zdolność zarażania, ale my się zarażamy lękiem, jest jakaś psychoza, może pojawić się, niestety z tym też musimy się liczyć, jakieś wielkie zmęczenie. Ale zobaczmy, są też dobre zjawiska. Wielu ludzi zdaje ten trudny egzamin. Po tym pierwszym uderzeniu, po tym pierwszym szoku, dezorientacji, w wielu ludziach pojawiła się refleksja i oni wyszli z grobu. I zobaczmy, ile to ludzi się modli w czasie tego wielkiego postu. My mówimy do pustego kościoła, ale jestem pewien, że tylu ludzi nie łączyło się poprzez właśnie możliwość łączenia się przez internet, by uczestniczyć nie tylko we mszy świętej, ale i w gorzkich żalach, w drogach krzyżowych, w rekolekcjach, które kierowane są do dorosłych, do młodych. Wielu ludzi, którzy niewiele mieli do tej pory wspólnego z Kościołem, nagle szukają drogi do Boga, pytają o możliwość spowiedzi. Ludzie normalnieją. Ludzie nie tylko chcą siebie potrzebować, ale czytamy oferty, chętnie służą pomocą starszym, mogą zrobić zakupy, zrealizuje receptę, wyrzucenie śmieci, przyniosłem węgiel, wyniosłem popiół. W mediach społecznościowych powstają grupy pomocowe, tak zwana widzialna ręka, gastra, pomaga, karmią między innymi służby zdrowia. Podejmowane są akcje przede wszystkim szycia maseczek. Caritas również oczywiście podejmuje różne akcje, między innymi kromka chleba dla sąsiada. Zobaczcie, Jezus wiedział, że ten cud wskrzeszenia jego przyjaciela, którego wyprowadził z grobu, jest zapowiedzią czegoś ważniejszego. Tak, być może i to doświadczenie, które my przeżywamy, ma przygotować nas do czegoś ważniejszego, do tego najważniejszego egzaminu w naszym życiu. I być może to bardzo trudne doświadczenie jest taką wielką szansą dla świata, który właściwie już sam siebie przestał rozumieć. Tylko pewnie trzeba tę szansę starać się jak najlepiej odczytać. Na pewno pomocą była bardzo przejmująca modlitwa papieża Franciszka. Wielu z nas w piątek towarzyszyło również za pomocą mediów papieżowi Franciszkowi, który przeszedł w milczeniu przez pusty plac świętego Piotra w strugach deszczu. Deszcz spływał z krzyża, do którego podszedł, krzyża, który wynoszono na zewnątrz w czasie zarazy. I modlił się w milczeniu. I słuchał, a potem powiedział takie słowa: Panie, daliśmy się pochłonąć rzeczą. Daliśmy się oszołomić pośpiechem. Myśleliśmy, że zawsze będziemy zdrowi w tym chorym świecie. Teraz, Panie, przeżywamy czas trudny. Jest to czas, w którym uczymy się wybierać, rozróżniać to, co się liczy od tego, co przemija i jest nieistotne. Oddzielać to, co jest konieczne, od tego, co nim nie jest. Jest to, Panie, czas przestawienia kursu naszego życia ku Tobie, ku drugiemu człowiekowi. I papież dziękował za tych wszystkich, którzy ten czas próby już teraz przeżywają zwycięsko. Mówił o lekarzach, pielęgniarzach, pielęgniarkach, pracownikach sklepów, supermarketów, sprzątaczkach, opiekunkach, kierowcach, przewoźnikach, stróżach porządku, wolontariuszach, księżach, zakonnicach. O tych wszystkich ludziach, którzy wiedzą, że my siebie wzajemnie potrzebujemy i Boga potrzebujemy. Kościół potrzebujemy, bo nikt nie może zbawić się sam. Dalej mówi papież: dziękuję Ci, Panie, za tych, którzy wlewają innym nadzieję. Za tych, którzy nie sieją panik. Za tych, którzy uczą dojrzałej odpowiedzialności, współodpowiedzialności człowieka za człowieka. Iluż tu ojców, matek, dziadków, babci, nauczycieli ukazuje za pomocą małych, codziennych gestów, jak stawić czoło kryzysowi, jak przejść przez niego. Potrafią zrezygnować swoich nawyków i wznoszą oczy i się modlą. Ileż osób się modlą, ofiarowuje i wstawia się dla dobra wszystkich. Modlitwa i cicha posłucha to nasza zwycięska wola, mówił papież Franciszek. Kochani, na pewno w zamysłach Bożych to doświadczenie, które przeżywamy, doświadczenie bez precedensu, nie ma nas odłączyć w grobie, przeciwnie, ma nas z grobu wyprowadzić. Jezus, który wskrzesił i małą dziewczynkę, i młodzieńca, i przyjaciela, dał taki znak, że On, który jest życiem, pragnie wszystkie życie obdarzyć. On pragnie nas wszystkich życie obdarzyć. Musimy nauczyć się posłuszeństwa przez to, co teraz cierpimy. A Jezus stanie się sprawcą zbawienia wiecznego dla tych, którzy Go słuchają. Amen. Wierzę w jedno